Witajcie, moi kochani. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że humory wam dopisują. Wierzę, że ostatni czas w waszym życiu był dobrym czasem, a wierzę, że będzie mógł nadejść jeszcze lepszy. Mam na początku jedną taką prośbę. Ktokolwiek w domu modlił się o deszcz albo śpiewał tą pieśń, jeśli deszcz, proszę, możecie już przestać. Na moim ogródku mogę już śmiało sadzić ryż zamiast warzyw, także już chyba wystarczy tego deszczu. Dodatkowo myślę, że jak ktoś jest meteoropatą, wpływa na niego zmienna pogoda, można być takim przybitym, ale wtedy warto sobie puścić uwielbienie, warto sobie powiedzieć coś miłego do osoby, z którą mieszkamy i nawzajem się w tym wszystkim wspierać. Amen. Dzisiaj chciałbym mówić na taki temat, że Bóg ma emocje, że Bóg chce, abyśmy znali prawdę, ale chce też, żebyśmy byli świadomi Jego miłości do nas. Kiedy te elementy rozłączymy sobie i będziemy patrzeć na nie nie jako na całość, tylko będziemy wybiórczo traktowali każdy element Bożego charakteru, możemy mieć bardzo mylny obraz tego, jaki Bóg w zasadzie jest. Jeżeli popatrzymy tylko na Jego te emocje, kiedy czytamy szczególnie w Starym Testamencie, że Bóg często lubił się gniewać na Izraela z różnych powodów, będziemy mówili wtedy, jakim cudem chrześcijanie ciągle mówią o tym, że Bóg jest dobry. Jeżeli będziemy czytać tylko Stary Testament w wielu miejscach, możemy zobaczyć, jak Bóg gniewa się i widzimy też efekty Jego gniewu, do jakich czynów przeszedł. Ale czy to świadczy o tym, że Bóg jest tylko zły? Że Bóg przyszedł po to, żeby nas karać i tylko twardą ręką nas zmuszać do tego, żebyśmy byli Mu poddani? Nie. Nie tylko dlatego. Bóg też chce, żebyśmy znali prawdę. Prawdę, która potrafi zmienić nasze życie. Bo jeżeli nie będziemy znali prawdy, Bożej prawdy na temat swojego życia, to jak możemy poznać samych siebie? Jak możemy zostać uwolnieni ze swoich problemów, z rzeczy, które są jeszcze w nas niedoskonałe i należałoby je zmienić. Ale jeżeli będziemy słyszeli te wszystkie rzeczy bez miłości, to wtedy możemy czuć się zranieni. A myślę, że w kościołach, pomimo dobrych intencji, jest bardzo dużo zranionych ludzi. Nawet jeżeli te zranienia gdzieś zostały zagojone, nawet jeżeli nasze serca zostały napełnione miłością i znowu przychodzimy, cieszymy się, to jednak czasami te zranienia się zdarzają. Więc zacznijmy sobie od początku. Przeczytajmy sobie może Psalm 2, 11 i 12 werset. Napisane jest tam tak. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi. Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Myślę, że w tym wersecie jest dużo takich przeplatających się emocji i tak można mieć problem ze zdefiniowaniem, to jak? Mamy być z drżeniem, mamy być tacy przejęci, a z drugiej strony mamy się cieszyć, weselić i radować. Ale myślę, że ktokolwiek jest rodzicem, ktokolwiek ma dziecko na jakimkolwiek poziomie swojego rozwoju, myślę, że ten fragment może zrozumieć szczególnie dobrze. Ja jeszcze nie mam dzieci, ale pamiętam, jak to z perspektywy dziecka właśnie mogło wyglądać, kiedy moi rodzice często mogli się zirytować na niektóre moje postępowania. Dlatego, że jeszcze wielu rzeczy nie rozumiałem, albo czasami po prostu przekornie chciałem zrobić na złość, z różnych powodów, ale zawsze wiem, że oni życzyli mi dobrze. Żebym wyrósł jeszcze większy niż oni. Żeby stworzyć mi możliwości takie, których oni mogli nie mieć w swoim dzieciństwie, w swoim życiu. Myślę, że każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. I kiedy płaci się pewną cenę za to, żeby temu dziecku drzwi zostały otwarte przez nieprzespane noce, przez finanse, przez różne inne rzeczy, to wtedy, kiedy to dziecko odrzuca to, kiedy nie szanuje okazji, którą dostało, wtedy myślę, że serce rodzica jest zranione. I mimo, że dużo rzeczy taką osobę może denerwować, mimo pewnego zranienia i niezrozumienia, pomimo emocji, które powstają i często mogą nawet paść słowa, które nie powinny były paść, ale w głębi serca wiem, że u podstawy leży miłość. Miłość, która chce, żeby ten młody człowiek wyrósł na dobrego, dorosłego człowieka. I myślę, że ten fragment też o tym mówi, że mimo iż Biblia opisuje Boga w jeden ze sposobów, że jest skłonny do gniewu, że bardzo łatwo jest go zirytować albo zdenerwować, to jednak nie jest to zaprzeczeniem tego, że w jego sercu jest miłość. On chce, żeby każdy człowiek, ale absolutnie każdy, niezależnie od tego, w jakim miejscu swojego życia jest, jak wiele nagrzeszył albo jak wiele zrobił dobrego, żeby został na końcu zbawiony i żeby mógł spotkać się z Nim twarzą w twarz i żebyśmy mogli wszyscy zasiąść razem przy jednym stole, ucztować i cieszyć się z tego, że trafiliśmy do domu Ojca. I kiedy Bóg, patrząc na nas, widzi, jak w naszym sercu dzieją się różne rzeczy i różnie podchodzimy do sytuacji, nie wypełniamy zawsze Jego przykazań albo nie idziemy drogą, którą On chce, abyśmy szli, to jest tak, jakbyśmy odrzucali błogosławieństwo, które On dla nas przygotował. A wierzę, że On przygotował dla nas dobre rzeczy. Niejednokrotnie w moim życiu spotkałem się z taką sytuacją, że Bóg wkładał do mojego serca pewne polecenia. Nie idź tu, ale idź tu. Kiedy modliłem się o Bożą wolę, On pokazywał mi, jaki jest następny etap. Czasami trzeba było długo się o to modlić, czasami to było wyraźne, czasami nie. I wielu rzeczy nie rozumiałem. I myślę, Boże, ale dla mnie brzmi to dziwnie. Ja w obecnym miejscu myślę, że najlepszym rozwiązaniem dla mojego życia byłoby to. A Bóg mówi, nie, powinieneś iść w drugą stronę. I pada tu najczęściej takie słowo, szczególnie kiedy z rodzicami rozmawiamy, jak dorośniesz, to zrozumiesz. Ja bardzo tego słowa nie lubiłem. Myślałem, że już wyrosłem z tego słowa, ale jednak Bóg jest cały czas moim Ojcem i myślę, że do końca mojego życia będzie do mnie mówił, jak dorośniesz, to zrozumiesz. I nie jest to proste, ale zauważyłem, że kiedy zaufałem Mu i poszedłem tą drogą, którą On dla mnie przeznaczył, wtedy uniknąłem wielu komplikacji, które w innym scenariuszu mogłyby zaistnieć i mogłyby wręcz doprowadzić do mojego zranienia, później zniechęcenia i nie wiem, w jakim miejscu mógłbym wtedy być. Jak wiele trudnych sytuacji i doświadczeń moglibyśmy w życiu uniknąć, gdybyśmy szli tylko tą drogą, którą On dla nas przygotował. Ale niestety czasami próbujemy testować, kto jest lepszy, kto ma lepszy pomysł. Więc wracając do prawdy, jaka jest prawda? Kiedy czytamy Biblię, wierzę, że to, co jest tam napisane, jest prawdą. I gdybyśmy mieli mówić o każdej prawdzie zapisanej na kartach Pisma Świętego, nie starczyłoby nam czasu do końca miesiąca, albo może i nawet dłużej. Ale przeczytajmy sobie taką jedną z najważniejszych prawd, która jest zapisana w Biblii. Przeczytajmy sobie fragment z Listu do Rzymian z 3 rozdziału, od 21 do 26 wersetu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Jeżeli jesteś na tym miejscu, to prawdopodobnie w którymś momencie swojego życia spotkałeś bądź spotkałaś się z tą prawdą. Jeżeli te słowa są głęboko zakorzenione w twoim sercu, wierzę, że znasz w lepszym lub gorszym stopniu Pana Boga. I to, że posłał swojego Syna, aby zapłacić najwyższą cenę, abyśmy ty i ja nie musieli tej ceny później płacić. A tą ceną jest śmierć. Myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, w swoim życiu popełnił nie tylko jeden, ale myślę, że dużo więcej grzechów. I Biblia mówi nam o tym, że te grzechy zostały nam przebaczone. Zostały od nas oddalone jak wschód od zachodu, nie dlatego, że zasłużyliśmy na to w jakikolwiek sposób, ale przez łaskę i przez ofiarę Jezusa Chrystusa, bo taki był zamysł Pana Boga. Kiedy czytamy o postaci Jezusa Chrystusa w Biblii, spotykamy się z takim stwierdzeniem, że On czynił tylko to, co odebrał od Ojca. Tylko to. Nie chciał w niczym przekroczyć Jego woli, żeby nie nadużyć. Czy była Mu dana moc? Oczywiście, że tak. Ale w niektórych jednak sytuacjach mówił, że nie zrobi tego, bo nie czuje tego w swoim sercu. Nie odebrał tego od Ojca. Więc Bożym zamysłem było to, aby zbawić ludzi. I to jest ta prawda, którą powinniśmy żyć na co dzień. I myślę, że to jest taka oczywista oczywistość. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy przychodzi druga osoba. Przychodzi diabeł i zaczyna nam mówić, a czy aby na pewno? A czy ty na pewno jesteś zbawiony? A jakbyś tak, słuchaj, dzisiaj umarł. Tak powiedzmy, że zabrakłoby ci nawet czasu, żeby pokutować z grzechów, które ostatnio popełniłeś. I tak powiedzmy, za 2 sekundy uderzyłaby jakaś kometa w ziemię. Wszyscy byśmy zginęli. Czy na pewno wtedy poszedłbyś do nieba? Czasami takie pytanie weryfikujące miejsce, w którym jesteśmy, miejsce, w którym jest nasze serce, jest dobre. Bo wtedy człowiek zaczyna myśleć, może ostatnio zrobiłem coś źle. Może powinienem przeprosić Boga i przyjąć znowu Jego łaskę. Bo jak czytamy, przebaczenie nie dotyczy jednego czy tam określonej ilości grzechów, ale Bóg przebaczył nam nawet te grzechy, których nie popełniliśmy jeszcze. Tylko to nie powinna być podstawa naszej Ewangelii. Powinniśmy żyć tak, żeby oddzielić się od grzechu, bo to grzech oddziela nas od Boga. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy diabeł cały czas cię atakuje i wypomina ci rzeczy, które zostały ci przebaczone. Zaczyna podsuwać ci nową teologię. Zaczyna ci podsuwać inne zrozumienie pewnych fragmentów z Biblii, tak że możesz, kiedy to przyjmiesz, odrzucić prawdę. Może nieświadomie. I możesz żyć z tym kłamstwem i może nie dawać ci to spokoju przez lata. A może jednak uczynki. A może, słyszałem ostatnio od pewnego pastora, Michała Włodarczyka, taką ideologię czy ideę, że niektórzy wierzą w Ewangelię Plus. Taki program. Ewangelia plus uczynki, Ewangelia plus chodzenie do kościoła, Ewangelia plus coś tam, plus coś tam, plus coś tam. I to rodziło później wiele podziałów na tle religijnym, na tle różnych odłamów chrześcijaństwa, czy nawet w samym ewangelikalnym kościele jest dużo różnych podziałów, idei. Ale pamiętajmy, co leży u podstaw. Ewangelia. I jak czytaliśmy we wcześniejszym fragmencie, jesteśmy zbawieni z łaski. I kiedy to przyjmiemy, to nie musimy dodawać tam niczego. Dlatego, że Ewangelia przemienia moje i twoje życie. Amen? To ona powoduje, że chcemy być lepszymi ludźmi. To ona sprawia, że najpierw przemieniamy nasze serce, czy nasze serce jest przemienione, a kiedy nasze serce jest przemienione i jest dobre, jak może wydawać złe owoce? Ale kiedy nasze serce jest złe i nieprzemienione, jak takie serce może wydawać dobre owoce? Albo jedno, albo drugie. Więc nie chodzi o to, żebyśmy my teraz narzucali na siebie takie jarzmo i ślubowali dzisiaj Bogu, już nigdy więcej nie zgrzeszę. Już nigdy więcej nie upadnę w tej czy w innej dziedzinie. Bo to nie jest możliwe. I myślę, że tylko głupiec by składał takie ślubowanie i Bogu by się to nie podobało, bo to już na początku byłoby traktowane jako kłamstwo. Bóg zna nasz charakter. Bóg wie, że jesteśmy nieidealni, a mimo wszystko nas wybrał i nas ukochał. Więc nie ma takiego założenia i myślę, że żaden z nas nie jest w stanie tego dotrzymać. Ale pamiętajmy o tym, żeby dążyć do doskonałości, żeby mimo wszystko te uczynki wypływały z głębi naszego serca. Pamiętacie taki scenariusz, że przychodzi człowiek, aby złożyć ofiarę do świątyni i ta ofiara nie została przyjęta? Dlaczego nie została? Dlatego, że sam fakt, że on zapłacił jakąś cenę, że przyszedł i chciał wypełnić pewien obrządek, nie świadczy o tym, że jego serce było we właściwym miejscu. Tak samo jak było ostatnio kazanie o modlitwie celnika i modlitwie człowieka uczonego w piśmie. Czyja została przyjęta, a czyja odrzucona? Bóg patrzy na serce. Bóg chce, aby nasze życie było przemieniane, ale w przeciwieństwie do diabła powie nam to w taki sposób, że owszem, może jesteś w tym i w tym nieidealny. Może upadłeś i powinieneś się nawrócić. ale ja chcę być z Tobą w tym procesie. Ale ja nie zostawię Cię z tym poleceniem, napraw swoje życie, człowieku. Weź się tylko nawróć, odwróć się od swojego grzechu i jakoś to będzie. Za miesiąc do Ciebie przyjdę i sprawdzę, jak Ci idzie. Znacie takiego Boga? Jeżeli ja próbowałem coś tam majsterkować z tatą, on mi pokazywał różne rzeczy, padały tam takie hasła, których się nie zapomina, jak na przykład świecisz mi czy sobie. I takich różnych rzeczy się uczyło, po prostu interakcji. I nie było tak, że tato dał mi śrubokręt i powiedział, odkręć to, zrób tam i napraw. No bo nieważne, ile czasu by mi nie dał, jakbym nie skorzystał z internetu czy z jakiejś książki, i tak by mi to nie wyszło. Więc zapłacił tą cenę i mówił mi, teraz zrób to, teraz zrób tamto. Oczywiście później też czasami mi wspominał, że beze mnie by to zrobił 10 razy szybciej, ale przynajmniej ja się nauczyłem. Wymagało to pewnej cierpliwości, ale mimo wszystko jest jakiś pozytywny efekt. I wierzę, że Bóg, kiedy chce, abyśmy naprawili coś w swoim życiu, przychodzi i daje Ci do tego narzędzia, ale chce Ci też dać również do tego instrukcję. Kiedy przychodzisz i mówisz, Panie Boże, kiedy modlisz się taką niebezpieczną modlitwą i mówisz, Panie, daję Ci dostęp do całego mojego życia, zbadaj mnie i napraw to, co jest jeszcze niefunkcjonalne. To jest niebezpieczna modlitwa, bo Bóg faktycznie się na nią powoła i powie, okej, dałeś mi prawo, to ja teraz przyjdę i zaczniemy naprawiać. A niektóre naprawy trochę bolą. Często, kiedy robimy to bez Boga, to możemy zrobić sobie krzywdę. Przyznajcie się, jak wiele osób czyta instrukcje, kiedy przyjdzie wam nowy sprzęt, czy to telewizor, kuchenka, czy po prostu podepniesz do prądu, a jakoś to będzie. I klikasz później różne kombinacje przycisków i myślisz, że zadziała. Ja się przyznaję, ja tak robiłem niejednokrotnie. Na szczęście nic nie zepsułem, ale żona się do tej pory ze mnie śmieje, że nie umie obsługiwać piekarnika. Kiedyś do tego dojdę, spokojnie. Więc Bóg daje nam instrukcje. Kiedy mamy nasze Biblię, możemy do nich zaglądać. Mamy teraz nawet Biblię z wyszukiwarkami. Jeżeli potrzebujesz konkretnego zagadnienia, możesz nie tylko znaleźć poszczególne fragmenty, ale możesz znaleźć całe plany czytania Biblii pod kątem rodziny, pod kątem uzdrowienia, z różnych rzeczy. Zachęcam, abyśmy korzystali z tych narzędzi. Jesteśmy chrześcijanami, znamy Boga, a czasami na własne życzenie krążymy po omacku. I próbujemy dopasować klocek, tak gwiazdkę do kwadratu i dziwimy się, że to nie pasuje. A Bóg mówi, popatrz, dałem Ci na to rozwiązanie. Dlaczego nie chcesz sobie ułatwić życia? Ale kiedy diabeł przychodzi, zachęca nas właśnie do takich rzeczy jak próbowanie własnymi siłami. Na pewno dasz radę sobie sam. A z takim grzechem to ty nawet nie przychodź, bo jak komuś wyznasz, że taki grzech popełniłeś, to cię z kościoła wykluczą, człowieku. W ogóle nie będziesz miał szansy, żeby ktoś cię przytulił, podał ci rękę w kościele, bo ty to jesteś ten grzesznik. Ja chcę wam powiedzieć, nie ma lepszych i gorszych grzeszników. Możemy próbować klasyfikować, czy ty jesteś lepszy, czy ty jesteś gorszy, czy popełniłeś lepszy, czy gorszy grzech. Grzech jest grzechem, tylko ma inne konsekwencje. Grzech jest grzechem. Ja nie chcę teraz patrzeć na kogoś z góry, bo ktoś przyszedł z niewyobrażalną ilością odwagi, opowiedział mi o tym, że zrobił coś nie tak, a my mamy go odrzucić? Nie. Ale diabeł zaszczepia w nas strach. Jeżeli wyznasz swój grzech, ludzie cię odrzucą. Jeżeli będziesz próbował robić wszystko, co jest w Biblii napisane, to i tak ci się nie powiedzie. Co ty w ogóle próbujesz zrobić? Przecież tu jest tyle przepisów, tyle przykazań. Weź się poddaj. Ile masz problem z tym czy z tamtym? Rok, dwa, dziesięć? Idziesz 10 lat już się z tym kręcisz. Co ty myślisz, że teraz ci się nagle uda w cudowny sposób? Tyle razy już ci się nie udało. To głupi by się nauczył, że już należałoby sobie odpuścić, prawda? Czy słuchamy takiego głosu? Mam nadzieję, że nie. Ale zawsze jakieś ziarno jest zasiane. Pytanie, czy będziemy je podlewać. I nie mówię tylko o nas samych. Kiedy zaczynamy analizować, czy w tych słowach jest prawda, czy nie, czy one są właściwe, czy też nie, ale my jako ludzie, którzy żyjemy ze sobą w społeczności, mamy też wpływ na to, jak druga osoba będzie wzrastać. Jeżeli widzisz, że twój brat grzeszy, owszem, trzeba go napomnieć, ale trzeba napomnieć go w miłości. A najlepiej jeszcze, jakby się go zachęciło i pokazało, jak zrobić tak, żeby już nie wracać do tego samego problemu. Oj, to trzeba zapłacić pewną cenę. Łatwiej się odwrócić. Oczywiście, że łatwiej. Ale później taki człowiek będzie chodził poraniony i nie będzie wiedział, co w swoim życiu zrobić. Ja myślę, że na tym świecie jest już i tak za dużo odrzucenia. I tak jest za dużo zranień. I ludzie nie chcą nawet niektórzy przychodzić do kościoła, bo kościół jest tym, który klasyfikuje. Czy ty się nadajesz, czy ty się nie nadajesz? Czy jesteś dostatecznie święty, czy nie? Czy grzeszysz tak na akceptowalnym poziomie, czy już troszkę poniżej? Ja bym chciał, mam takie marzenie, powiem trochę jak Martin Luther King. Mam takie marzenie, żeby kościół był miejscem, gdzie może przyjść każdy. Absolutnie każdy, bez względu na swoje przekonania, na swoją teologię i na inne rzeczy. I ta prawda i Boża obecność, która jest w tym kościele, żeby przemieniła jego serce. Jak on ma poznać Boga i jak ma zostać przemieniony w momencie, kiedy zabraniamy mu wejść do kościoła? Albo kiedy tylko przyjdzie, od razu go klasyfikujemy, wrzucamy do odpowiedniej szufladki i nie dajemy mu szansy, żeby naprawił swoje życie. Prawda, owszem, prawda jest konieczna. I ja nie lubię kościołów, które głoszą tylko łaskę, które mówią, przyjdź do Jezusa, wszystko się zmieni. Ale przecież ja żyję na przykład bez małżeństwa ze swoją kobietą. A to żyj sobie dalej, Pan Bóg cię zmieni, będzie wszystko super, nie zmieniaj nic w swoim życiu. Nie. Nie chodzi o statystykę, nie chodzi, żebyśmy mieli kościoły pękające w szwach, bo mamy 500, 1000, 2000, 10 tysięcy osób. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby ludzie w kościele mogli spotkać się z żywym Bogiem i z żywą Ewangelią, niezmienioną przez moją czy twoją teologię, tylko taką, jaką głosił ją Jezus i taką, jaką Bóg zostawił ją do dzisiaj. Bo ja nie czytam nigdzie, żeby Bóg odwołał swoje słowa i powiedział, a teraz nie kochajcie swojego bliźniego, tylko tych, którzy wam się podobają. Nie czytam takich słów w mojej Biblii. Ale diabeł lubi taką prawdę. I ty wiesz, że to pasuje do twojego życia. Jesteś nieudolny. Owszem, może jesteś nieudolny, ale Bóg chce pracować z tobą, żebyś już taki więcej nie był. I On cię z tym nie zostawi. Ja też mam swoje wady. Wiecie, jak czytałem ten fragment o tym, że Bóg się łatwo denerwuje, to ja mam taką śmieszną przypadłość. Kiedy ktoś do mnie przychodzi i powie, że stało się coś takiego w miarę poważnego, to staram się do tego podejść na spokojnie. Wiem, no jest problem. Zastanówmy się, jak go rozwiązać. Trzeba usiąść na spokojnie, to przemyśleć, bo w emocjach człowiek różne rzeczy może źle zrobić. Ale kiedy ja na przykład nie potrafię przez 10 minut dokręcić jednej śrubki? Oj, ten spokój ulatuje nie wiem gdzie. I na takie drobnostki potrafię się tak zeźlić, że jak ktoś do mnie podejdzie i coś powie, to mówię, idź, nie podchodź, bo teraz nie jest dobry czas. I jak na złość ludzie mają taką tendencję, że jak widzą, że ty się denerwujesz, to jeszcze próbują cię uspokajać. Mówię, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, a ty już... Legenda głosi, że kiedyś to komuś pomogło. Już wiem, jak się czują mechanicy, jak stoisz w warsztacie, oni tam grzebią, a ty tam zaglądasz jeszcze, to myślę, jakby mnie zdzielił tym śrubokrętem, to by mi się odechciało. Tak? Widzę ich minę, nie podoba im się to. I myślę, że jak człowiek się denerwuje, niezależnie od sytuacji, dajmy mu czas, żeby ochłonął, żeby też nie budować tych emocji. No i wiem, że mam z tym problem. I teraz ktoś może do mnie podejść i powiedzieć, Dawid, ty to jesteś taki choleryk, że się tak denerwujesz, jesteś taki wybuchowy. Mówię, ja wiem. I w tym momencie prawdę trzeba połączyć z łaską, powiedzieć, ale ja cię takiego kocham i mogę ci powiedzieć, co zrobić, żebyś się tak nie denerwował. Weź sobie meliskę zaparz, weź coś tam. Nie bierz się za takie rzeczy, kiedy miałeś ciężki dzień. Jakkolwiek. Ale kiedy powiecie mi tylko prawdę, to możemy się pogniewać. I myślę, że niejednokrotnie, kiedy mamy z czymś problem, to wiemy, że mamy z tym problem, prawda? Wiecie, jakie macie swoje słabości, czy nie? Czy trzeba wam powiedzieć? Myślę, że każdy z nas wie. Ale nie lubimy tego słyszeć. Natomiast Bóg w swojej łasce, On nie chce, żebyśmy do nieba poszli zupełnie nieprzemienieni. Owszem, są pewne rzeczy, które jesteśmy w stanie zmienić, a pewne przypadłości zostają nam do końca życia. Tak to po prostu jest. Ale ja nie chcę przestać się starać to zmienić. Nie chcę przestać się starać to zmienić, bo wiem, że komuś może to przeszkadzać. Ba, mi samemu to przeszkadza. Ja chciałbym również, żeby moje przyszłe dzieci miały obraz ojca, który jak nadepnie na klocek Lego, to się nie denerwuje i nie ma ochoty złapać to dziecko i powiedzieć: słuchaj, jeszcze raz. Nie chcę, żeby miały taki obraz ojca. Chcę być spokojniejszym człowiekiem, chcę być człowiekiem pełnym miłości, ale który nie idzie w żadną skrajność. Bo ekstremizm w każdym przypadku jest zły. Ekstremizm w każdym przypadku jest zły. I niezależnie, czy to jest ekstremizm islamski, ateistyczny, ekonomiczny czy chrześcijański, zawsze jest zły. Kiedy czytamy o Jezusie, kiedy spotykał się z uczonymi w piśmie, mimo że oni znali zakon bardzo dobrze, mimo że starali się żyć od deski do deski, tak jak książka pisze, to Jezus nie bardzo się z nimi lubił. I czytamy różne rzeczy na temat ich relacji. Możemy przeczytać na przykład z Ewangelii Jana fragment. 5 rozdział, 39 werset 40 do 42. Jest napisane tam tak. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Oj, nie chciałbym czegoś takiego usłyszeć. Wiecie, to ile razy ja Biblię przeczytałem i ile książek mądrych przeczytałem, chrześcijańskich, nie ratuje mnie w tej sytuacji. Bo ja pamiętam, myślę, że jeden z najsłynniejszych fragmentów całej Biblii, który znany jest nawet przez ateistów, mianowicie 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Jak ktoś kiedyś był na ślubie, to myślę, że go słyszeliśmy nieraz. To jest fragment Oda do miłości się nazywa. I między innymi jest tam napisane, że choćbym cały świat pozyskał, choćbym był prorokiem, prorokował, robił różne rzeczy, a miłości bym nie miał, to byłbym niczym. A czy nic, czy nikt może wejść do Królestwa Bożego? Czy może się zapisać w jakiś szczególny sposób na kartach historii? Myślę, że nie. Więc ja bym chciał, żeby w naszym sercu dzisiaj, po dzisiejszym nabożeństwie, rozgorzała miłość. Jeżeli została gdzieś przytłumiona, niech rozżarzy się na nowo. Może trzeba dołożyć do tego ogniska. Może trzeba rozpalić na nowo. Nie wiem, ale warto jest, żeby się paliło właśnie w naszym sercu. Względem swoich dzieci, względem swoich współmałżonków, względem sąsiadów i innych ludzi dookoła. Bo co z tego, że my powiemy im prawdę? Ale kiedy nie połączymy tego z miłością, to możemy być jak uczeni w piśmie, którzy co prawda mądrzy są i dobrze mówią, ale to nie zmienia naszego życia. To sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej zgorzkniali, zatwardziali. I to nie przynosi dobrych owoców. A ja wierzę, że Bóg powołał nas do tego, żebyśmy przynosili dobre owoce. I żeby ludzie, może będą mówić raz tak, ale żebyśmy my sami, będąc dziećmi Bożymi, mając z Nim realny kontakt, czuli się ze sobą, że żyjemy w zgodzie. Że żyjemy w zgodzie z tym, co On włożył w nasze serca. Więc nie bądźmy takimi, którzy mają super wymagania, którzy wieszają poprzeczkę za wysoko. Chcielibyśmy mieć idealny kościół, idealną rodzinę, ale powiem wam taki sekret. Ja odkryłem na swoim przykładzie, że się nie da mieć ideału. Nie da się. Zawsze jest jakaś wada. Ale możemy albo z tą wadą kochać i akceptować, albo możemy odrzucić. Albo możemy komuś wbijać codziennie szpilkę, aż będzie tak zbolały, że już nie będzie chciał nas słuchać. I żadne twoje słowo kocham i kolejne kwiaty ci tego nie przebaczą. Nie. Ale miłość. Miłość, która zakrywa wszystko. Znacie ten fragment? Miłość wszystko zakrywa. Wszystko. Nie 90%, ale wszystko. I myślę, że chrześcijanin to poniekąd powinna być taka osoba, która ma takie różowe okulary. Znacie taki synonim, czy tam takie powiedzenie? Różowe okulary? Kiedy ktoś się zakocha i nie widzi wad w drugiej osobie, a później się z nią żeni, czy wychodzi za mąż i myśli, o, to jak jednak nie do końca taka idealna. Ja nie mówię z autopsji, tylko tak po prostu. Jest takie powiedzenie. I myślę, że kiedy człowiek się nawraca, też ma taki okres różowych okularów. Kiedy jest taki zapalony, żeby przyszedł na każde spotkanie, nawet na nocną modlitwę by przyszedł. O tak jest zakochany w Bogu. Czyta Biblię. Jest głodny, chce więcej, chce poznawać, chce chłonąć, bo potrzebuje tego do wzrostu. później to tak trochę słabnie, raz jest lepiej, raz jest gorzej. I niektórzy w tej swojej neofickiej miłości, w tej swojej pierwszej miłości potrafiają popełniać straszne błędy. Ale kiedy czytam objawienie świętego Jana, w drugim rozdziale, bodajże w 5 wersecie jest napisane do kościoła chyba w Efezie, że owszem, zrobiłeś tyle i tyle dobrze, ale mam ci za złe, że straciłeś pierwszą swoją miłość. Straciłeś pierwszą swoją miłość. Kochany bracie i kochana siostro, gdzie jest twoja pierwsza miłość? Czy ona jest na co dzień, na twojej twarzy, na twoim sercu, w twojej niewerbalnej mowie? Czy pokazujesz ludziom, jak bardzo ich kochasz? Czy może trzeba do niej wrócić? Czy może trzeba się zatrzymać i pomyśleć, faktycznie w moim życiu tej miłości zabrakło i potrzebuję jej bardziej niż kiedykolwiek. Może gdzieś coś zgubiłem po drodze, to jest dobry czas, żeby się wrócić i to odnaleźć. Myślę, że Bóg w swojej łasce będzie nam w tym pomagał. I kiedy po 10, 20, 40 latach małżeństwa będziesz patrzył czy patrzyła na swojego łysego, myślisz, a tak cię kocham, tak cię kocham. Już tu takie zakola, już wszystko, ale ty dalej taki piękny jesteś, żadnego innego nie chcę. Taki mój jesteś, nie? Mój. Ja wierzę, że Bóg tego chce, żebyśmy patrzyli na siebie i żebyśmy te zmarszczki mieli od uśmiechania się do siebie. Żebyśmy właśnie byli tą parą, która idzie za rączkę w parku, już ledwo idą, ale idą, idą razem. Patrzą się na siebie i dalej są tak zakochani. I idzie jakaś młoda osoba, taka zadbana, pięknie ubrana, a ty nawet nie chcesz na nią popatrzeć, bo ty masz coś, czego oni nie mają. Ty masz coś swojego. My się z moją żoną czasami śmiejemy, że mówimy, widzisz, jesteś moim ulubionym człowiekiem. Jesteś takim moim człowiekiem. I to jest piękne, że masz swojego człowieka. A jeżeli jeszcze nie masz swojego człowieka, to chcę ci powiedzieć, że masz wielu ludzi dookoła. I tą miłość możesz przelać również na nich, a kiedyś znajdziesz swojego, takiego najprawdziwszego. Ja to czasami mówię tak bardzo nie po polsku, mój najmojszy. Nie wiem, czy macie takie powiedzenia. Wierzę, że niektórzy mają takie powiedzenia w swoich domach. Taki mój najmojszy człowiek. Wierzę, że go znajdziecie. Więc Bóg nas posłał. Posłał każdego z nas. Żebyśmy pokazali innym ludziom, jaka jest miłość Boża, ale też jaki jest dla nich plan. Jaki jest plan dla człowieka. Każdy z nas został wysłany. Każdy z nas ma to samo polecenie. Nieważne, czy ty jesteś urodzonym ewangelistą, czy też nie. Na Boga pokazywać można w różny sposób. Ale jeżeli zaczniemy robić to bez miłości, jeżeli będziemy ludziom tylko serwować surową prawdę, nie każdy człowiek jest w stanie to unieść. Potrzebujemy pokazać naszą troskę do drugiej osoby. Kiedy czytam o królu Dawidzie i myślę, że te historie są już tak oklepane, że nie ma sensu ich czytać, bo każdy je zna na pamięć. Król Dawid popełnił wiele błędów w swoim życiu. Ale mimo wszystko zawsze szukał swojego oparcia w Bogu. I nawet jeżeli Bóg się na niego pogniewał, nawet jeżeli pokarał go, czy to stratą swojego syna, czy tym, że przyszło 7 lat, czy tam przyszła zaraza, mógł przyjść głód, albo mógł być 3 miesiące ścigany przez innych ludzi, mógł sobie wybrać karę, bo stwierdził, że będzie robił spis ludności. Mimo że Bóg karał Dawida, czyli był sprawiedliwy, to jednak nie przestał go kochać. Nie przestał go kochać. I kiedy czytamy o późniejszych królach Judy czy Izraela, jest napisane, że przez wzgląd na sługę mojego Dawida ja będę wierny swojej obietnicy i swojemu słowu. I to błogosławieństwo będzie przechodziło z pokolenia w pokolenie. Bóg jest sprawiedliwy. I chcę wam to dzisiaj powiedzieć. To jest może bolesna prawda, bo każdy z nas gdzieś tam spotka się z Bogiem i Bóg nam powie. A co nam powie, to nam powie. Ale Bóg jest też pełen miłości. I przychodzi dzisiaj do mnie i do ciebie w tej miłości i ci mówi, synu, córko, jesteś moim człowiekiem. Takim moim najmojszym. I chcę cię dzisiaj przytulić do swojej piersi. I chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Może przeskrobałeś, może przeskrobałaś, ale ja cię dalej kocham. Obiecałem, że cię nie zostawię i że cię nie opuszczę. I tak będzie. Nie zostawię cię i cię nie opuszczę. Pytanie, czy my o tym pamiętamy, czy lubimy się też czasami na Boga pogniewać. Lubimy? Ja czasami prowadzę taką wewnętrzną dyskusję z Bogiem i w tej dyskusji często pojawia się taki zwrot, tak, ale. No ja Boże rozumiem, tak, ale. Ale, no właśnie, to ale. Pytanie, jak nasze życie by wyglądało, gdyby nie było tego ale. Ilu z nas potrafi, kiedy popełni błąd, przyznać się do tego i powiedzieć, okej, nie będzie żadnego ale. My uznajemy, że ale to jest coś takiego, co kasuje wszystko, co było wcześniej powiedziane, tak? Jak powiem ale, to pierwsze się nie liczy, liczy się to, co jest po ale dopiero. Czasami trzeba przyjść i powiedzieć, tak, jestem taki i taki, zrobiłem to i to, ale ja chcę się zmienić. Więc jeżeli mamy sobie coś zapamiętać z tego kazania, to bądźmy pełni miłości i pełni Ducha Świętego. Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego? Bo po pierwsze, dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi. To po pierwsze, a chcemy być dziećmi Bożymi. A po drugie, jak On nas prowadzi, to pokazuje nam, co i kiedy i jak powinniśmy zrobić. Ostatnio czytałem sobie w Ewangeliach taki fragment. I tak, wiecie, czasami się zapomina, co tam jest napisane. Więc czytałem sobie i było tam napisane, jak pewna kobieta podeszła do Jezusa i powiedziała, że jej syn albo córka, już nie pamiętam, że jest w potrzebie, że ma złego ducha. Panie Jezu, proszę, powiedz tylko słowo, a będzie uwolniony. I Pan Jezus powiedział taką rzecz. Nie zostałem przysłany do cudzoziemców, tylko tutaj do Izraelitów, tak? Do Żydów zostałem przysłany. Ale ona cały czas naciskała i powiedziała, że nawet szczenięta jedzą okruchy ze stołu Pana. Jezus się nad nią ulitował. I ta osoba została uwolniona. Ale co mnie dotknęło w tej całej historii? To, że Jezus wiedział, po co został przysłany. Do kogo został przysłany i jaką misję ma do wykonania. Kiedy ludzie przychodzą poprosić o modlitwę z wejrzeniem proroczym, często pojawia się to samo pytanie, co ja mam w swoim życiu robić? Do czego Bóg mnie powołał? I wiecie, nie ma uniwersalnej odpowiedzi. I Bóg nie zawsze jednoznacznie odpowiada, dlatego że nasze życie jest bardzo dynamiczne. Dzisiaj jest tak, a za 10 lat będzie inaczej. Ja pamiętam, że 2 lata temu, 5 lat temu byłem innym człowiekiem. I myślę, że za 2 lata i za 5 lat będę jeszcze innym, bo człowiek cały czas się zmienia. Uczy się nowych rzeczy, zdobywa doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedyś w końcu, jeżeli będziemy do tego dążyć, Bóg objawi nam to, do czego jesteśmy powołani. I to jest piękne. I wtedy nawet jeżeli byś bardzo chciał i nawet byś potrafił robić inne rzeczy, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, nie warto. Nie warto, bo jeżeli Bóg powołał cię do konkretnej rzeczy, to znaczy, że otworzył ci drzwi. A to, że otworzył ci drzwi, to znaczy, że nie musisz już ich wyważać na siłę. Więc przygotował ci drogę. Jezusowi droga została przygotowana przez pewną osobę. Pamiętacie, kto to był? Jan Chrzciciel. Więc Jezus miał przygotowaną drogę. Drzwi były otwarte i On miał wejść i wykonać konkretną pracę. Po Jezusie 12 apostołów, 72 uczniów i reszta mieli do wykonania konkretną pracę. Jeżeli każdy się będzie trzymał tego, co ma do wykonania, to będą się działy cudowne rzeczy. Ale my jako ludzie jednak mamy tendencję do tego, żeby gdzieś tam mi się wydaje, że ja mogę zrobić to i to. A może to nie jest na ten czas potrzebne. Może nie ty zostałeś do tego powołany. Więc kiedy sobie myślę, ile czasu mi jeszcze zostało na tej ziemi, nie chciałbym, aby z perspektywy czasu Bóg mi powiedział, tyle lat zmarnowałeś. A ja bym mu powiedział, tak, ale służyłem w kościele, robiłem to i to i to. A później Bóg by mi pokazał taką, wiecie, tabelkę w Excelu. Powiedział, popatrz, jak to się pokrywa z tym, do czego ja cię powołałem. I co z tego, że zrobiłeś dużo ważnych rzeczy, dużo dobrych rzeczy. Ale jeżeli zrobiłbyś to i to, to byś widział zupełnie inne efekty. Przyszłoby ci to dużo łatwiej, bo ja posłałem cię do tego. Bo ja powołałem cię do tych konkretnych rzeczy. Więc miłość, ale też pełnia Ducha Świętego. Tego potrzebujemy. Więc kończąc, chciałbym wam podać może takie 7 punktów. 7 punktów, które będą tą praktyczną częścią. Jeżeli chcecie porozmawiać z jakąś osobą na poważny temat, zrobić taką interwencję, spotkaliście się z takim określeniem? że cała rodzina siada na przykład i robi interwencję, bo ktoś, na przykład dziecko, źle postępuje, to chcą porozmawiać z tym dzieckiem, że trzeba coś zmienić. Takie bardziej angielskie czy zachodnie. Ale kiedy chcemy z kimś porozmawiać, kiedy widzimy jakiś problem, kiedy widzimy, że ta osoba albo grzeszy, albo odchodzi, to warto jest też zastosować się do pewnych wskazówek. Tak, żeby nie serwować tylko samej prawdy. Jeżeli chcecie, możecie sobie zapisać. Po pierwsze, na taką rozmowę musi być właściwa pora. Moja żona lubi ze mną rozmawiać, jak idziemy spać, o północy albo coś koło tego. I ja wiem, że tą rozmowę trzeba przeprowadzić, że to jest ważna rozmowa, ale z drugiej strony już spać się chce, już wiesz, że jutro rano masz wstać do pracy, więc już zaczynasz się lekko irytować, bo już widzisz, jak to rano pijesz tą trzecią kawę i dopiero zaczynasz po prostu funkcjonować. Więc ważna pora jest kluczowym elementem. Żeby nie było wtedy emocji, żeby nie było wtedy pośpiechu. Drugie to jest dobre intencje. Żeby pokazać komuś, że go nie atakujesz. Że nie chcesz mu palcem pokazać, że ty to jesteś taki zły i zły. Bo wtedy najlepszą obroną jest atak. Jak ty pokazujesz komuś drzazgę w jego oku, to on ci może belkę pokazać, tak? W twoim. Więc dobre intencje. Zachowujmy się dobrze. Nie bądźmy tacy natarczywi. Trzecie to jest zaproponowanie wsparcia. Żeby ta osoba wiedziała, że chcesz być z nią w tej podróży. Że to nie jest tylko tak, że informujesz ją, ja widzę, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony oferujesz swoją pomoc, żebyście razem przez to przeszli. Czwarte to jest niebycie hipokrytą. Bo jeżeli rozmowa dotyczy czegoś, z czym ty sam masz problem i niejednokrotnie dajesz ciała, przysłowiowo mówiąc, to ta osoba może nie popatrzeć na to przychylnie. Mówi, tak, ty mi wypominasz, a sam tak robisz. Więc upewnijmy się, że nie jesteśmy hipokrytami. Piąte to jest konsekwentność. Czyli jeżeli widzimy, że ktoś odchodzi od wykonywania tych rzeczy albo schodzi z tej drogi, powiedzmy, naprawy, to bądźmy konsekwentni. Nie zawsze przymykajmy oko, bo szczególnie widzę to u dzieci, kiedy zajmowałem się swoimi siostrzeńcami i widziałem, że do momentu, kiedy jesteś konsekwentny, słuchają, ale jak zrobisz wyjątek od reguły, to wyjątek staje się nowym porządkiem. Więc bądźmy konsekwentni. Szóste to jest docenienie. O i tego w naszej polskiej kulturze często brakuje. Że kiedy robimy coś źle, to zauważamy i mówimy, ale kiedy ktoś robi coś dobrze, to niekoniecznie jesteśmy tacy skorzy do pochwały. A szczególnie w procesie zmiany pochwała jest potrzebna. Żeby ktoś widział, że zrobił coś dobrze i był zachęcony do tego, żeby robić dalej dobrze. I siódme to jest cierpliwość. Nie od razu Rzym zbudowali. Więc trzeba mieć tą dozę cierpliwości do drugiego człowieka. Pozwolić mu czasami się pomylić, ale powiedzieć też, słuchaj, trzeba iść dalej do przodu. Nieważne, ile razy upadniesz, ważne, że na koniec wstajesz i idziesz dalej. Więc bądźmy cierpliwi względem siebie. Jeżeli będziemy te rzeczy stosować w naszym życiu w kościele, kiedy będziemy przeprowadzać różne rozmowy, nawet trudne rozmowy, czy w naszym domu z dzieckiem, czy z członkami rodziny, myślę, że to nam ułatwi osiągnięcie wspólnego, dobrego efektu. I na koniec, jeżeli nie czujesz, że masz dostateczną ilość zaufania do kogokolwiek w kościele, żeby mu powiedzieć o swoim problemie, albo o swoim nałogu, o swoim grzechu, to proszę powiedz nam, może anonimowo w jakiś sposób, co możemy zrobić, żeby stworzyć taką atmosferę i zapewnić o tym, że mamy dobre intencje i chcemy pomóc ci w twoim problemie. Nie chciałbym, żeby ludzie, niezależnie czy wierzący, czy ludzie, którzy przychodzą po raz pierwszy, przychodzili do kościoła i bali się otworzyć. Bali się oceny, osądu i skreślenia, braku akceptacji. Chciałbym, abyśmy żyli w zgodzie ze słowami, które są napisane w liście do Jakuba 5:16. Co tam jest napisane, może sobie przeczytajmy. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiecie, często utożsamiamy uzdrowienie z czymś, że coś cię boli, że masz jakąś chorobę, że przechodzisz jakiś trudny czas. Ale myślę, że jeszcze ważniejsze uzdrowienie jest to wewnętrzne. Kiedy boli cię serce, kiedy boli cię dusza, kiedy nie wiesz, co ze sobą zrobić, kiedy tracisz wiarę. To jest choroba, która może zniszczyć nie tylko twoje życie doczesne, ale twoje życie wieczne. Więc ja bym chciał, żeby nasze modlitwy, kiedy modlimy się o różne potrzeby, o różne prośby, były przez Boga wysłuchane. Żebyśmy byli czyści i żebyśmy nie bali się rozmawiać nawet o trudnych rzeczach. Jeżeli gdzieś Kościół popełnił błąd i stworzył taką atmosferę, gdzie nie możesz zaufać drugiemu, boisz się, że zostanie to przeciwko tobie wykorzystane, to z tego miejsca chcę cię przeprosić. Bo ja wierzę, że Kościół nie powinien być miejscem, gdzie boisz się otworzyć. Co prawda my nie praktykujemy spowiedzi w naszym Kościele. Każdy rozmawia z Bogiem we własnym zakresie. Ale wiem, że są takie problemy, gdzie potrzebujemy wsparcia. Gdzie możemy próbować, ile by weszło po prostu własną siłą, własnymi sposobami. Modlimy się do Boga, ale widzimy, że dalej jest problem, że to wcale nie przechodzi. Chcę cię zapewnić, że to jest miejsce, gdzie chcemy walczyć razem z tobą. Chcemy się modlić, chcemy cię wspierać, ale musimy wiedzieć, że jesteś. Więc na ile chcesz, na tyle możesz nam powiedzieć. Nie bój się przyjść i powiedzieć, mam taką prośbę, mam taką potrzebę. Będziemy się o to modlić.